3,5 minuty po 21:00. Te głosy, to rozgadana dwójka aktorów, których już zapowiadałam. Sylwia Trojanowska, Marek Stelar. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o waszych książkach, ale myślę, że też o książkach w ogóle i troszeczkę o Szczecinie. Razem ze mną Tomek Rudducha, Patryk Srokowski. Razem będziemy przez najbliższą godzinę i tak jak już mówiłam, będziemy rozmawiać o książkach. A jeśli chcecie porozmawiać z autorami, to można do nas oczywiście zadzwonić. 510-37-36 to numer do studia, taki bezpośredni. Rozmawialiście tutaj bardzo żywiołowo przed wejściem na antenę, raczej o tym, co piszecie, czy po prostu o tym, jakie planujecie wakacje? Co spędza sen autorom z powiek w czasie takim letnim?
Szczerze mówiąc, o wakacjach nawet nie porozmawialiśmy.
Tak mi się wydawało, że nie wyłowiłam tego słowa, wakacje. Czyli co, wakacji nie będzie?
Czyli o pracy. Wakacje będą, no muszą być, ale jednak jak się tak spotykamy, a ostatnio jest to nieczęsto, bo jesteśmy zaganiani i zapracowani, no to pierwsze to są rozmowy na temat tego, co nas zawodowo bardzo łączy, bo to chyba i mnie, i Marka bardzo ciekawi, co się dzieje na rynku, jakie są trendy. Każdy z nas jednak pisze w innym gatunku i to są bardzo fajne rozmowy.
Ja tu państwu zdradzę, to jest tak, ludzie się spotykają, pytają, co słychać, a tutaj padło od razu pytanie, piszesz, nie piszesz, co piszesz? I od razu takie rozmowy. Wtedy, kiedy wyjeżdżacie na urlop, bo liczę na to, że jednak wyjeżdżacie, to zabieracie ze sobą laptopy i piszecie, czy absolutnie zostawiacie wtedy to pisanie za sobą? Tak uczciwie. Marek.
Ja zabieram oczywiście, żeby nie pamiętam urlopu, na który nie zabrałbym laptopa. Wakacje to jest taki
czas. Ale próbowałeś, podjąłeś taką próbę, czy nie?
Żeby nie zabrać?
Tak, żeby nie zabrać. Nie.
Nie, ponieważ praca jest dla mnie też ogromną frajdą i przyjemnością, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby mając trochę wolnego czasu, nie usiąść do laptopa w wolnej chwili, tam kiedy rodzina, nie wiem, śpi albo gdzieś pójdzie, to ja oczywiście dopadam laptopa, natomiast wakacje są takim spokojniejszym okresem dla nas, myślę, bo nie ma spotkań autorskich w bibliotekach, nie ma jakichś takich imprez dużych, na które
są
też jeździmy.
Są,
ale to są takie mniejsze. Nie ma targów, przede wszystkim książek tych dużych i w związku z tym, przynajmniej dla mnie, wakacje to były trochę takim czasem wytchnienia, a jednocześnie nadgonienia roboty. I tak jest do dziś.
To teraz zapytam o to, co piszecie, bo wiem, że każdy z was ma jakiś tam swój plan. Troszeczkę, chyba Sylwia, odpoczywałaś od pisania, tak mi się wydaje. Nie pisałaś w ostatnim czasie, ale pewnie już siadłaś i coś tam takiego mocnego gdzieś szykujesz dla swoich czytelniczek i czytelników. Przyszłaś z ostatnią swoją książką. Książką, która cały czas jeszcze jest w księgarniach, po którą sięgają twoje czytelniczki, twoi czytelnicy. Marek przyszedł z książką, która teoretycznie jest już bardzo znana, ale teraz doczekała się nowego wydania. Tym razem to wydawnictwo Filia i Sedno. I myślę, że od tych książek zaczniemy, ale potem porozmawiamy o tym, co gdzieś tam wam w duszy gra i nad czym pracujecie i co piszecie. Wracacie do swoich dawnych książek. Marek do Sedna, a ty wracasz do trylogii, z którą bardzo wielu czytelników cię kojarzy i ona się ponownie lada moment ukaże.
No, jestem ogromnie szczęśliwa, że w tym szczególnym roku, takim roku jubileuszowym i dla mnie, no bo jest to jednak dziesięciolecie pracy twórczej i dla Szczecina, bo jest to wspaniała rocznica 80 lat polskiego Szczecina, moja trylogia szczecińska, tak czytelnicy ją nazwali, dostaje nowe życie i nowe okładki. Oczywiście jest przeredagowana, ta redakcja była bardzo, bardzo głęboka, bo jednak mój warsztat się zmienił, język ewoluował, a zatem trylogia szczecińska i opowieść o Ludwiku Starkowskim jest trochę zmieniona, fabularnie jest ta sama i zapewniam, że Ludwik Starkowski jest nadal krnąbrny, charyzmatyczny i oschły, czyli cały czas bardzo atrakcyjny dla czytelnika. Natomiast to, co bardzo mnie cieszy, to to, że okładki są bardzo szczecińskie. To jest wielka moja radość, że udało się to zrobić, że wydawnictwo podjęło się tego wyzwania. i na trzech okładkach są trzy różne widokówki, można tak to nazwać, obrazki Szczecina. Są Wały Chrobrego, jest Most Długi i jest Czerwony Ratusz. Oczywiście są to zdjęcia historyczne, więc naprawdę to ogromna radość.
To jest książka, która wymagała ponownej redakcji, czy ty chciałaś zrobić ponowną redakcję?
No nie wydaje mi się, żebym była w stanie wypuścić jakąkolwiek książkę, wszystkie moje powieści będą w tej chwili wznawiane, bez takiej porządnej redakcji z mojej strony, ze strony redaktora, ze strony korektora. Po prostu muszę być przekonana, że to, co daję do rąk czytelników pod nowymi okładkami, ma też taki nowy szlif w środku.
Taki mamy rok. W tym roku też ukazała się po raz kolejny powieść Ingi Iwasiów Bambino i ona też jest i po redakcji, i to jest rozszerzona wersja. Myślę, że nawet jak czasami się komuś wydaje, że jakąś książkę zna, a książka ukazuje się po raz kolejny, to warto po nią sięgnąć jeszcze raz. Czy tak jest też z twoimi książkami? Bo Sedno to nie jest pierwsza powieść twoja, która ukazała się wcześniej, a ukazuje się po raz kolejny. Rok temu chyba ukazała się cała pierwsza seria, tak, którą debiutowałeś. Czy tak, te książki też podlegają redakcji? Czy ty je zmieniasz? Czy zastanawiasz się nad tym, czy właściwie to jest możliwe, że to ty napisałeś te 10 lat temu coś takiego, a dzisiaj już byś napisał zupełnie inaczej?
Tak, oczywiście. No, jeśli mówimy o pierwszej mojej trylogii, czyli Rykoszecie, Twardym Zawodniku i Cieniu, no to były moje pierwsze książki. Tak naprawdę wiadomo, że przez kilka lat warsztat na pewno się poprawił. W związku z tym to nie są wydania rozszerzone, jak w przypadku Bambino, to są wydania skrócone, bo tak naprawdę w czasie redakcji autorskiej pozbyłem się wielu rzeczy, które wtedy uważałem za, nie wiem, jakieś wyjątkowe, bardzo ważne. Okazało się po latach i po zdobytym doświadczeniu, że tak naprawdę nie służą niczemu, że są przegadane momenty. Bez żalu je wywaliłem. No to były błędy debiutanta, wiadomo, to tak po prostu
miałam
wygląda.
Dokładnie tak samo.
No więc podjąłem pewne decyzje o wyrzuceniu niektórych fragmentów, o przeredagowaniu innych, aczkolwiek to też nie było tak, że te powieści zostały przemeblowane totalnie. Absolutnie nie.
Poznamy je jednak.
Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Sednem było nieco inaczej, myślę, bo Sedno wyszło pierwsze wydanie wydane przez Szczecińskie Wydawnictwo Granda 5 lat temu, więc już jakiś tam...
5 lat,
no. Niesamowite. Więc jakiś tam warsztat już pewnie miałem nieco lepszy, natomiast sporo też w czasie tej redakcji z Anią Rosenberg, redaktorką, wyrzuciliśmy trochę rzeczy, poprawiliśmy inne, ale myślę, że została mimo wszystko taką samą historią, jaką była przedtem.
Czy wy wzajemnie czytacie swoje książki? Czy to są książki, które znacie? Czy ty znasz tę książkę, która leży obok ciebie, a ty, Sylwia, czytałaś Sedno?
Sedno to raczej nie jest mój klimat. Ja nie lubię się bać. Ja dużo słyszałam na temat Sedna od samego początku. Jestem zszokowana, że to było 5 lat temu, ale ja pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o Sednie w jednej z księgarni na spotkaniu i tak sobie, tak opowiadałeś mi, tak sobie w ogóle rozmawialiśmy o tym takim napięciu w powieści. Pamiętam to, jakby to było wczoraj, dlatego to tak się naprawdę zdziwiałam, że to aż 5 lat minęło. Ale ja znam kilka powieści Marka i jestem wielką fanką Rykoszetu i absolutnie każdemu Rykoszet polecam. Ale też bardzo cenię Marka i wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsze wydanie świetnego człowieka, jakim jest Marek. Świetnego pisarza, bo tak trzeba powiedzieć i bez dwóch zdań. No to zawsze mi się mylą te tytuły, więc nie będę tutaj wrzucała jakiegoś babola. Trylogia z Nowym Warpnem w tle. To jest świetna opowieść, taka mglista, taka gęsta, taka właśnie, jaki jest Marek.
To jeszcze myślę, że do Nowego Warpna wrócimy, ale Marka zapytam o te Kobiety o białych oczach albo inne powieści Sylwii.
Kiedy się poznaliśmy, tak z ciekawości, to jeszcze w czasach tych słusznie minionych, że tak powiem, mówię o naszym pierwszym wspólnym wydawnictwie,
to pamięta,
byliśmy.
Kiedy to było, nie?
Dawno było. Tak, z
dawno
ciekawości.
Dawno temu. Macie w tym roku 10 lat, to
tak.
No, musiało
się
być maksymalnie
śmiejemy.
Te 10 lat.
Tak, śmiejemy tak, się, że no, tak było dawno temu.
Między 8 a 10 gdzieś to był ten moment w czasie. Z ciekawości sięgnąłem, zresztą dostałem od Sylwii z dedykacjami oczywiście książki, jeszcze Szkoła Latania, to Chmury, to coś w chmurach.
Blisko chmur.
Blisko chmur, więc oczywiście z ciekawości zajrzałem.
Pamiętasz. Niemożliwe.
Coś tam zostało. Natomiast oczywiście też nie jest to mój typ literatury ulubiony, no ale z ciekawości oczywiście zerknąłem. Chciałem zobaczyć, jak koleżanka i moja mentorka tak naprawdę oczywiście pisze. Pamiętam, że czytałem też chyba pierwszy tom szczecińskiej właśnie trylogii, no wiadomo, Szczecin, i o Starkowskim słyszałem mnóstwo, i to nie tylko od Sylwii, tylko od czytelniczek, więc z ciekawości też zerknąłem. No oczywiście na wszystkie nie ma czasu niestety. Hałda wstydu moja to ma rozmiary po prostu Monteverestu, niestety. Ale wiem, jak Sylwia pisze i uważam, że świetnie pisze.
Ja tak was specjalnie podpuszczam, dlatego że po pierwsze, to wiadomo, występujecie czasami w duecie o nazwie Piękna i Bestia, albo można to jeszcze jakoś tam inaczej obrócić, ale tak sobie pomyślałam, że jest coś, co was łączy. I to jest poczucie humoru, które występuje przy tym takim trudnym, przy tej trudnej tematyce, którą się zajmujecie, bo każdy z was w inny sposób, ale jednak oswaja zło. Sylwia, często piszesz powieści historyczne, powieści, w których naprawdę są dramatyczne historie. O kryminałach to właściwie już nie muszę wyjaśniać, dlaczego myślę tutaj o oswajaniu zła. A jednocześnie oboje zazwyczaj jesteście uśmiechnięci, pogodni, macie takie pozytywne podejście do życia. Każde z was pisząc znalazło sobie taki spokój, sposób na oswajanie tego złego, które jest w świecie, czy nie?
Ja myślę, jestem przekonany, że dla mnie przynajmniej pisanie kryminałów jest właśnie sposobem odreagowania tego skanalizowanego upustu, tego wszystkich złych emocji, które się we mnie zbierają, kiedy czytam o tym wszystkim, co później staje się inspiracją do moich historii. Humor jest niezbędny, myślę. Znaczy humor jest, śmiech jest składnikiem życia tak naprawdę. I nie wyobrażam sobie, żeby nie było go też w moich powieściach. Nawet nie mówię teraz o komediach. Mówię o tych kryminałach mrocznych, w których jakaś iskra tego humoru jest, bo jeżeli próbuję wymyślić bohatera, który ma być normalnym człowiekiem, no to powinien jakiś tam przebłyski humoru mieć. Zwykle jest to sarkastyczny humor, jakiś czarny przeważnie, ale jednak jest. I to jest właśnie sposób odreagowania tak naprawdę. I myślę, że to zdrowo. Czasem się pośmiać nawet z rzeczy, z których teoretycznie śmiać się nie powinniśmy.
Ja jeszcze o komedię zapytam, ale najpierw Sylwia. To oswajanie ciemności.
Tak, ja generalnie jestem absolutnie bardzo pozytywną osobą i jestem optymistką i więcej widzę jasności niż czerni w życiu. Na co dzień staram się, żeby tak moje postrzeganie świata wyglądało. Natomiast dlaczego ja piszę...
O mroku.
O mroku. Dlatego, że ten mrok jest w pewnym sensie pociągający. To, że ja czuję się bezpiecznie w swoim życiu na co dzień, to pozwala mi na taką większą odwagę w pisaniu o tym mroku, żeby przyjrzeć się, jak niektórzy ludzie w życiu mieli, czy też mają, co oni mogą doświadczać. Poza tym, pisząc powieści historyczne, ja też staram się być bardzo bliska tego, co rzeczywiście działo się w danym okresie historycznym, jakie zachowania były dominujące albo w ogóle charakteryzowały ludzi. No i nie wiem, pisząc Córki czarnego munduru i wprowadzając postać nazisty Wilhelma Haltermana, no nie chciałam z niego robić dobrego człowieka, bo od razu taki rys mi postaci się pojawił. Stąd też dużo mroku wokół jego i osób, z którymi on przebywa. Staram się, żeby to było jak najlepiej osadzone w określonej rzeczywistości i w czasie historycznym, i stąd ten mrok w moich powieściach.
To zanim powiemy o komediach, bo oboje macie je na swoim koncie, więc ten uśmiech jednak gdzieś z was wyszedł, bo chyba musiał, to powiedzmy jeszcze o tym, co teraz piszecie, bo ty zabierasz ze sobą na urlop, na który jedziesz już niedługo, laptop i będziesz pisał. Co to jest?
Będę kończył dosłownie...
Kolejne ołowiane żołnierzyki?
Nie. To trochę przemeblowanie było, jeśli chodzi o to, co piszę. Drugi tom ołowianych żołnierzyków, czyli Kryształowy deszcz, w zasadzie, powiedzmy, jest na ukończeniu, ale na razie porzuciłem pracę nad nim, ponieważ piszę, w zasadzie kończę też również teraz ciężko określić. No nie jest to taki typowy kryminał. Coś między mieszanka thrillera i kryminału, dziejącego się współcześnie w Świnoujściu, przewidziane na jeden tom z opcją rozwinięcia do trylogii oczywiście. I to będę kończył, a kiedy skończę, zabieram się od razu, niezwłocznie, już następnego dnia, może nawet tego samego, za czwarty tom Miśka i Szwagra.
No to będzie jeszcze o komediach. To moment, chwileczkę zaczekajcie, Sylwia.
Ja rzeczywiście po jakiejś troszkę dłuższej przerwie wracam do pisania. Skończyłam pisać opowiadanie do takiego wspaniałego projektu. Nie jest to antologia, tylko no, naprawdę wyjątkowy projekt, do którego zostałam zaproszona, więc tego się ogromnie cieszę. No i u mnie w komputerze i w głowie i w serduchu pisarskim Król Tanga. Powieść, nie wiem, mam takie wrażenie, że ja mam ją bardzo dobrze ułożoną.
Że ona właściwie już jest.
Ona tak, ona właściwie jest. No, ta historia jest mi bardzo dobrze znana. Niektórzy mówią, że chyba jestem najlepiej znającą osobą, żyjącą osobą historię Tadeusza Millera. Jest to bardzo miłe, ale oczywiście nie mam takiej pewności. Myślę, że rodzina Tadeusza Millera jednak więcej wie niż ja. Natomiast no na pewno jest to historia, która jest mi bardzo bliska. Jestem ogromnie związana z tymi bohaterami. Wiem, jak się zakończy, co jest oczywiste. Ma już swój początek. Rozpoczyna się od lutego 1946 roku, kiedy to Millerowie wjeżdżają pociągiem do Szczecina i doświadczają szoku, no bo to, co się działo wówczas, szczególnie takim późnym popołudniem czy wieczorem, no to mroziło krew w żyłach ludzi przyjezdnych. Zatem myślę, że bardzo mocno się zaczyna i ten wątek szczeciński, tego Szczecina tych pierwszych lat powojennych będzie bardzo, bardzo mocno zarysowany.
To jest taki czas, który każdy z nas chyba zna z opowieści swoich dziadków. Ja oglądając przedstawienie o Tadeuszu Millerze w Willi Lenca, miałam wrażenie, że słucham opowieści swojej babci i dziadka, którzy przyjechali po raz pierwszy do Szczecina w 1945 roku. No i akurat trafili na strzelaninę i to spowodowało, że się jednak na pogodnie nie osiedlili, bo moja babcia się po prostu wystraszyła. I myślę, że to jest taka historia, która właściwie w każdej rodzinie jest bardzo, bardzo podobna. Pewnie w waszych są identyczne albo gdzieś tam pokrewne. Ta historia Szczecina, to 80-lecie, ty mówiłaś, Sylwia, że to jest dla ciebie bardzo ważne. To jest też coś, co wychodzi w waszych książkach, pojawia się w wielu waszych powieściach, Maćku, w twoich także. Czy do historii i tej wojennej, i powojennej jeszcze będziecie sięgać? Ty aktualnie, Maciek, czy ty będziesz wracał tylko w Ołowianych Żołnierzykach, czy to jest taki okres, o którym ty jeszcze chętnie napiszesz?
Myślę, że tak, że tematu nie wyczerpałem. Faktycznie, tak jak mówiłaś, to jest też historia mojej rodziny. Dziadkowie, w zasadzie najpierw babcia przyjechała w 1945 roku, a dziadek dotarł w 1946 po zwolnieniu z łagru. Więc to jest temat rzeka i naprawdę niewyczerpany. Tych historii jest mnóstwo, z każdej da się coś wyciągnąć, stworzyć coś nowego i myślę, że warto o tych czasach przypominać tak naprawdę. To były czasy dzikiego zachodu. To też pokazywało, jacy ludzie potrafią być, tak? Po doświadczeniu wojny, kiedy wszyscy chcieli już od tego odpocząć, okazywało się, że z piekła trafili do innego piekła. Więc o takich rzeczach powinno się pisać jak najwięcej.
Ale też uważam, że generalnie ta nasza twórczość, ona przypomina ludziom o losach ich rodzin. I to jest wspaniałe, bo to, co ty powiedziałaś o spektaklu Króla Tanga, że przypomniało ci się jakby opowieści rodzinne. Ja dostaję bardzo wiele takich sygnałów. I to względem Króla Tanga, no bo to jest jednak teatr, to jest jednak moc. Tu widzimy osoby, które mówią, mają błysk w oku, mają łzę w oku, więc to bardzo mocno działa. Ale i po czytaniu książek, i to obojętne, których tytułów moich historycznych, czy Połabędziu, żonie nazisty, u ludzi uruchamia się taki taka chęć przypomnienia sobie, co takiego opowiadali dziadkowie, rodzice, sięgają po albumy. Ja dostaję naprawdę bardzo dużo zdjęć jakichś rodzinnych. Nawet dzisiaj dostałam zdjęcie takie rodzinne jednej z czytelniczek, która chciała koniecznie się tym ze mną podzielić. I to jest ogromna satysfakcja, bo to świadczy, że nasza twórczość coś robi. Nasza twórczość porusza, skłania do jakichś działań, a o to przecież nam chodzi.
Ale to też czasami bywa tak, że jakiś mały przedmiot uruchamia w was twórczość i wokół tego małego przedmiotu tworzycie całą powieść albo całą serię. Tak było przecież z tą serią nowowarpieńską twoją, która właśnie zaczęła się od zdjęcia. To była taka historia, tak. Przypomnijmy ją może.
Dokładnie, Senek Owczarek, miejscowy regionalista, pokazał mi kiedyś zdjęcie załogi posterunku Milicji Obywatelskiej.
Ja to nie słyszałam nigdy.
Nie?
No to widzisz, to dlatego przyszłaś dzisiaj porozmawiać z Maćkiem.
To było konkretnie to było zaczynem do milczenia. Czy w zasadzie nawet nie, do dwóch książek. Zdjęcie z 1946 roku. Załoga posterunku Milicji Obywatelskiej w Nowym Warpnie. Kilku milicjantów, dwóch ubeków po cywilnemu i tak zwany Żyd. Nazywano go, nikt nie wie, nie pamięta jak się ten człowiek nazywał. To był, prowadził knajpę, oberże tam w Nowym Warpnie. Zniknął w 1967 roku. I to zdjęcie najpierw posłużyło mi do krzywdy. Wtedy jakby tego Żyda na nim nie było. A później już sam ten Żyd, którego nazywałem Morycem Apfelbaumem, powiązałem nieco z bojownikami nie żydowskiej organizacji, bo tylko żydowskiego związku. Żydowski Związek Walki. Ta mniej znana prawicowa część społeczności żydowskiej, która brała udział w powstaniu w getcie warszawskim. Więc tak naprawdę dzięki temu jednemu zdjęciu uderzyło mnie to zdjęcie. Tak, gdy mi pokazał, ja wiedziałem od razu, że oprę na nim naprawdę niejedną historię. I tak się faktycznie stało.
Czy to jest jedyna w twojej twórczości taka sytuacja, gdzie przedmiot coś uruchomiło? Czy ty, Sylwia, miałaś takie sytuacje?
Oczywiście, że tak. To się zdarza, to się dzieje cały czas. Jeżeli mówisz o zdjęciu, to w moim przypadku przy Kobiecie o białych oczach była taka sytuacja. Pisałam postać Romana i zastanawiałam się cały czas, jak on wygląda, jaki on jest. Kreowałam go sobie w głowie i widziałam go jako jakiegoś wysokiego, szczupłego mężczyznę. I trafiło w moje ręce zdjęcie władz bojanowskich, czy też władz Bojanowa. I na tym zdjęciu wszyscy byli opisani poza jednym szczupłym, wysokim takim mężczyzną. I ja tak patrzę na niego i mówię, to jest mój Roman, to jest po prostu mój Roman. I wokół tej postaci już po prostu byłam pewna, wiedziałam jak on wygląda i to było dla mnie takie ogromnie symboliczne, ale na przykład dla mnie to niekoniecznie też jest jakiś przedmiot, chociaż przedmioty mają moc, ale ja czasami spotykam kogoś, przyjrzę się temu komuś i on we mnie uruchamia jakiś cały szereg przemyśleń. Tak było w przypadku mojego spaceru na naszym cmentarzu centralnym i schodząc z kwatery pionierów miasta Szczecina, ja tam bardzo często zachodzę, jak jestem, po zejściu ze schodów stał mężczyzna tyłem do mnie, nie widziałam jego twarzy i był o dwóch kulach i w prochowcu 3/4. I ja wtedy byłam przed tworzeniem Sekretów i Kłamstw. I ja po prostu mówię sobie, ale jak to? To jest Ludwik. On po prostu do mnie przyszedł. Takie rzeczy się zdarzają. Tak samo z Anią Łabędź było, więc do mnie chyba bardziej ludzie przemawiają. Zawsze ludzie byli dla mnie najważniejsi, więc jakieś spotkanie, jakiś głos, jakiś dźwięk, jakieś dziwne spojrzenie, grymas twarzy, dotyk, to na mnie najbardziej działa, absolutnie najbardziej.
Często wam się zdarza, że znajomi mówią, no nie, właściwie to napisałeś o mnie, ale nazwałeś mnie zupełnie inaczej. Odnajdują siebie?
Pewnie.
Tak, znaczy, pewnie?
Czasem jest w drugą stronę, że nazywają się tak jak oni, ale są zupełnie inni, bo czasem pożyczam sobie. Znaczy tak, ja mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi identyfikuje się z bohaterami, niekoniecznie nawet pierwszoplanowymi. Ja oczywiście nigdy nie mam intencji, tworząc bohatera, żeby pokazać czyjeś przywary.
Jeden do jednego, prawda?
Jeden był taki przypadek, ale to zostawimy, to spuścimy na to kurtynę milczenia. Natomiast jak najbardziej lubię wykorzystywać cechy pojedyncze znanych mi ludzi. I w zasadzie chyba nie ma możliwości, żeby oni mogli się odnaleźć, ale jeżeli taka sytuacja się zdarza, faktycznie się zdarzały, to mówię, nie, stary, co ty tutaj, no przypadek.
Się jeszcze nie obraził?
Nie.
W moim przypadku też nie. Ja też lepię, podobnie jak Marek, lepię z wielu osób jednego bohatera. Tak po prostu ich tkam, coś dodaję. Jeden do jednego chyba nie zdarzyło mi się nigdy stworzyć. Bardzo często zapożyczam imiona i nazwiska od osób mi znanych i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był z tego tytułu niezadowolony. Raczej wszyscy są podekscytowani, szczęśliwi, no bo jeżeli świadomie zapożyczam, to zazwyczaj są to pozytywne postaci. Chociaż raz, pamiętam, robiłam taki konkurs i nagrodą było wymyślenie postaci i osoba, która wygrała, dziewczyna, powiedziała, że postać ma się nazywać tak jak ona. Pamiętam, że to imię miała Marta, ale nie pamiętam już nazwiska, bo to była moja debiutancka powieść, trzecia debiutancka trylogia. I powiedziała, że koniecznie musi być ruda i ma być zła do szpiku kości. No i rzeczywiście taka niezbyt przyjemna bohaterka się pojawiła. Dziewczyna, która wygrała, była bardzo zadowolona.
To wróćmy do tego waszego debiutu. Oboje macie to dziesięciolecie. Pamiętacie jeszcze, czego się obawialiście wtedy na początku?
Ja tam niczego się nie obawiałam. Nie myślałam w ogóle o obawach. Po prostu to było też takie chyba sprawdzanie. Wysłaliśmy, no tak się zdarzyło, że z Maćkiem debiutowaliśmy u tego samego wydawcy. Maciek, chyba ty byłeś przede mną, prawda?
Tak, bo moja to chyba w lutym.
No to ja w lipcu, więc kilka miesięcy nas dzieliło, ale no ja po prostu czekałam na to, co się okaże, jak to będzie. Wierzyłam, że zrobiłam najlepszą książkę, jaką mogłam w danej chwili. Jakbym ją pewnie dzisiaj przeczytała, a niedługo będę czytała, bo też będzie wznawiana, to nie wiem, co powiem. Ale tak, ale pewnie najchętniej napisałabym na nowo. Natomiast są nadal czytelnicy, którzy mówią, że to jest ich ulubiona moja powieść. Fantastycznie i to jest cenne. Ale ja jakichś oczekiwań specjalnych jeszcze wtedy nie miałam. I w sumie nie wiedziałam, co się może wydarzyć. Liczyłam na to, że to się może udać, ale...
Ja też nie wiedziałam, czego się bać w ogóle. No właśnie, to po pierwsze tak. Sylwia mi potem uświadomiła, jak to trochę wygląda, bo naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, jak to wszystko działa przede wszystkim. Byłem zielony jak szczypiorek na wiosnę. Przede wszystkim cieszyłem się z tego, że będę wydany, że da to mi możliwość napisania drugiej książki, może trzeciej, może czwartej. Cieszyłem się oczywiście tym, ale zawsze byłem skupiony i do dzisiaj w zasadzie jestem skupiony wyłącznie na jednym, na napisaniu, na opowiadaniu tej historii, a co się dzieje wokół, to jest po prostu wynik tego pisania. Mam to szczęście, że w chwili obecnej tymi okolicznościami okołopisarskimi zajmują się ludzie, którym ufam, i to są bardzo fajni ludzie i ja mogę w zasadzie skupić się na tym, co najważniejsze.
A pamiętacie ten pierwszy moment, jak przyszła pierwsza książka?
Tak, ja pamiętam.
Sylwia?
Tak, pamiętam oczywiście, ale mam takie wrażenie, bo to pytanie bardzo często się pojawia, mam takie wrażenie, że przy każdej powieści ja czuję to samo, taką ekscytację.
No właśnie, widziałam gdzieś na twoich socialach, jak przyszła ta ostatnia powieść i widziałam taką radość. Nie straciłaś tego.
Nie, ja się zawsze też wzruszam bardzo, jak widzę tę książkę. Dla mnie, bo tak jak Maciek pisze naprawdę szybko, on ma sprawną rękę. Dla mnie to pisanie to jest... potężny wysiłek, to jest taka ciężka praca. Ja piszę, następnego dnia poprawiam, jestem niezadowolona z tego, co napisałam, jestem ciągle niezadowolona. Więc kiedy już w końcu mam ten egzemplarz książki przy sobie, kiedy już mogę go dotknąć, już nic nie zmieniam, nigdy nie czytam tego, co napisałam, bo pewnie stwierdziłabym, że można by było to napisać jeszcze lepiej i pogrążałabym się tylko w takim negatywnym myśleniu. A zatem kiedy dostaję ten egzemplarz książki do rąk, to ja naprawdę czuję zawsze wielkie wzruszenie. Jestem przeabsolutnie szczęśliwa i myślę, że zawsze tak było. Myślę, że nawet chyba teraz jestem jeszcze szczęśliwsza niż na samym początku.
Maciek się zadumał.
Znaczy ja mam takie trochę wyrzuty sumienia, bo ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy rykoszet przyszedł do mnie te 10 egzemplarzy autorskich. Wyjąłem ją z pudełka pierwszą, otworzyłem, powąchałem, przeczytałem parę linijek, obejrzałem jeszcze sobie okładkę i w zasadzie odłożyłem na półkę. I tam już stałem. Byłem tak głęboko w drugiej historii, czyli w Twardym Zawodniku, że w zasadzie od razu do niego wróciłem. I dzisiaj mam tak samo. Kiedy dostaję swoje egzemplarze...
Czy tak samo potraktowałeś ten wznowiony rykoszet?
Tak. Ja się cieszę oczywiście, tak, że mam nową książkę, że mam książkę, która dostaje drugie życie. To jest fantastyczne uczucie, ale... Jest to przeszłość jakaś, tak? Ja już zakończyłem pracę na tym już jakiś czas temu. Jestem w następnej historii. Na niej się skupiam w 100% i odkładam sobie na półeczkę. Wtedy pamiętam, jak rykoszet odłożyłem pośród innych tych kryminałów, to on tam zniknął. Dzisiaj mam osobną półkę na swoje książki tylko i ona już się kurczy powoli. Więc, ale zerkam sobie co jakiś czas i to jest też miłe uczucie widzieć, że no nie to, że praca poszła na marne, bo nie poszła, ale że udało mi się tyle napisać, że mam to szczęście, że tyle napisałem, że wciąż piszę i kto wie, może jeszcze napiszę drugie tyle. Chciałbym, czemu nie?
Ale piszesz rzeczywiście szybko. Tutaj poza anteną, żeście tego nie widzieli, dochodziło do takiej próby choćby przekazania części tej mocy nadzwyczajnej Stellara.
Tak,
ja rozkoliczyła.
Dotyk Stellara był tutaj.
Że będzie
przekazanie mocy. Tak.
Od początku tak miałeś?
Tak. Tak.
Znaczy, i od początku go proszę, przekaż mi trochę mocy, naprawdę.
Znaczy, tak oszczędnie.
No,
ja miałem taką zasadę od początku i do dzisiaj się jej trzymam, że piszę tak, jak lubię czytać. To po pierwsze. Po drugie, też mnie trochę dziwi, ale to jest oczywiście, każdy ma swój sposób. Dziwi mnie, jeżeli ktoś napisze fragment tekstu i zaczyna go już na bieżąco cyzelować.
Czyli tak jak ja.
Tak, ja robię inaczej. Ja po prostu piszę, spływa mi to z palców. Oczywiście wracam potem do tych fragmentów, coś tam poprawię, ale generalnie myślę, że to, że się nie napinam, nie myślę o tym finalnym tekście, tylko o tekście jako takim, o opowiedzeniu historii, pomaga mi w tej płynności. Ja piszę wciąż dwoma palcami. Tak naprawdę. I patrzę na klawisze.
Ja to widziałam przy pogodzie.
Tylko szybko ruszam rękami. To może to mnie ratuje, natomiast dłońmi. Natomiast wydaje mi się właśnie, że to jest to clue, to nienapinanie się i pozwolenie na to, żeby to, co się pomyśli, to, co pomyśli głowa, nie powiedział język, nie, i tylko palce. I tyle.
Każdy pisze inaczej. Tak. To też trzeba jasno powiedzieć. Każdy ma inny warsztat, inne metody pracy i do tego trzeba naprawdę dojrzeć. Ja już się pogodziłam z tym, jak ja piszę. Wydaje mi się, że też ten mój sposób pisania ewoluuje. Od zeszłego roku jest troszeczkę inny i on też odrobinę przyspiesza, ale mimo wszystko ja nigdy nie będę Markiem Stellarem, ani Marek Stellar nie będzie nigdy mną. Jesteśmy po prostu sobą i to jest fajne, ale to, że zazdroszczę Markowi szybkiego pisania, to nie jest tylko, że ja zazdroszczę. Z iloma osobami nie rozmawiałam na targach, jak gdzieś tam siedzimy sobie potargowo i debatujemy, to wszyscy mówią, że no, daj trochę Stellar tej szybkości, dałbyś nam trochę, naprawdę, bo to jest wielki dar, jeżeli ktoś potrafi tak szybko i jeszcze sprawnie, bo to jest sprawne pisanie, tym clue, potrafi tak pisać. I tylko gratulować Markowi, ewentualnie się uczyć, albo zaakceptować to, jak się pisze.
Ja zawsze czego się nie tknąłem w życiu, mówię o pracy, czy to o projektowaniu, jeszcze jak byłem architektem, czy o robieniu makiet, to była praca pod presją czasu, ale to mnie nigdy nie blokowało w żaden sposób. Ja lubiłem, nie traktowałem tego jak wyzwanie, ale po prostu stwierdzałem, okej,
mamy
tyle czasu.
Ale makiet to się chyba tak szybko nie robi.
Właśnie o to chodzi, że ja miałem naprawdę mało czasu. Musiałem zrobić coś, cacuszko w ciągu bardzo krótkiego czasu, więc musiałem znaleźć patenty po prostu na to, żeby to zrobić świetnie, a równocześnie szybko. I udało mi się takie patenty znaleźć. Myślę, że też stosuję to trochę w pisaniu. Ja w ogóle uważam, że to, że jestem z wykształcenie architektem bardzo mi pomaga w pisaniu, bo...
Taki klub szczecińskich architektów, tak, pisarcy, dokładnie. Wiadomo, że jest w Szczecinie, tak?
Tak, i myślę, że pomaga, bo jest to trochę podobne do tworzenia projektu jako takiego, tak? Począwszy od fazy koncepcji do skończonego projektu technicznego, nie?
No to zobaczymy, co będzie z tymi absolwentami architektury, którzy właśnie teraz kończą studia. Jakich błędów byście nie popełnili dzisiaj?
O, ja nie wstydzę się błędów, bo ja uważam, że trzeba popełniać błędy, bo trzeba się na nich uczyć. Najlepiej oczywiście na cudzych, ale na swoich niewątpliwie też. Czy, nie wiem, popełniłaś jakieś takie błędy, które sobie wyrzucasz?
Nie, powiem ci, Marek, i państwu też, Asia, tobie też, że jak wielokrotnie, bo przecież odbyliśmy, wczoraj liczyłam 19 chyba spotkań autorskich, już teraz wspólnych, takich, że była piękna i bestia. I ja nie zapomnę błędu, który popełniłeś, nie wiem, w której powieści, ale pamiętasz, z butelką?
Tak, w Rykoszecie.
W Rykoszecie,
ale
tak?
To jest, to się stało anegdotą.
Ale to jest genialne, bo no, właśnie bo ja trzeba takie błędy popełnić czasami. To jest takie mrugnięcie okiem do czytelnika, do takiego wytrawnego czytelnika, który to złapie. No,
tak,
nie?
Tak. No błędy się zdarzają. Oczywiście to wynika trochę też w moim przypadku przynajmniej z tej szybkości pisania. Oczywiście mam beta czytaczy, którzy je wyłapują, ale okazuje się, że nawet redaktor i korekta, no korekta już tam, bo to trochę inna sprawa, ale redakcja nie zawsze jest w stanie je wyłapać. Z butelką to był błąd popełniony w Rykoszecie mojej debiutanckiej powieści. Zaczęło się od tego, że podszedł sąsiad i powiedział: panie Maćku, przeczytałem pana książkę, no fajne, ale ja znalazłem tam błąd. Jaki błąd? Tam on pije wódkę i tam butelka się toczy. Faktycznie jest scena, w której jeden z głównych bohaterów kupuje butelkę wódki w sklepie, wypija ją duszkiem, bo chce w ten sposób popełnić samobójstwo. W pewnym momencie jakby przecknął się, szarpnął się przy stole, butelka spadła i zaczęła się toczyć po podłodze. Oczywiście nie mogę powiedzieć, jakiej była marki ta wódka, aczkolwiek w książce jest to wspomniane i właśnie o to chodziło, że akurat ta konkretna marka wódki jest w kwadratowych butelkach. I to od początku swojego istnienia, od 1929 roku, w związku z tym nie dało się tam zamylić, że to było przecież tam, działo się w 90-tych latach. Potraktowałem to oczywiście jako pewną nauczkę, aczkolwiek no, to tylko dobrze świadczy o mojej redaktorce i o mnie, że nie pijemy wódki. Natomiast dzisiaj jest to anegdota, którą czasem opowiadam na spotkaniach autorskich i no, lepszy taki niż to, jak piją czekoladę, a w następnym akapicie kelner mi ją przynosi, co też mi się zdarzyło. Tak. Więc...
No mnie się z takich technicznych, bo mówimy tutaj o technicznych jakichś takich wpadkach, oczywiście, że one się gdzieś tam zdarzają. Mnie się raczej nie zdarza pomylić imienia bohatera czy, nie wiem, rzeczywistości, ale to też ze względu na to, że ja naprawdę bardzo, bardzo mocno sprawdzam tekst. No i mam fenomenalną redaktorkę. Od czwartej powieści mam tę samą redaktorkę, Malwinę Kozłowską, jeśli słucha, to serdecznie pozdrawiam. Tak, to jest naprawdę genialna dziewczyna i ona na podobnych odbiera falach co ja, więc ta wrażliwość i taka skrupulatność jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w mojej debiutanckiej powieści w opisie był taki genialny błąd. Nikt go nie wykrył. Ani Ania Seweryna, przecież oboje mieliśmy tę redaktorkę, ona świetną redaktorką była i jest świetną redaktorką. Ani no nikt z marketingu, oczywiście ja też nie, zdanie brzmiało tak, jej życie zmieniło się diametralnie o 360 stopni. No i te osoby, które kupiły pierwszy nakład, nie wiem ile to było egzemplarzy, bo już na drugiej okładce już jest zmiana, no to mają białe kruki, że tak powiem, z takim pięknym błędem. Natomiast to też nie było jakimś takim wielkim faux pas, to też fajna jest opowieść. Pamiętam, że też gdzieś tego nie zauważyłam, ale napisałam, że dzielnica Podjuchy, a nie osiedle Podjuchy. W trylogii szczecińskiej jest taki, był taki zwrot, bo już oczywiście w tej wersji poprawionej tego nie ma. Więc jakieś takie rzeczy też się zdarzą, nawet jak ktoś jest taki skrupulatny jak ja.
I kilka razy czyta, jak już napisał, tak, i jeszcze tak, sprawdza tak. I poprawia.
Jak można, potem sobie włosy z głowy rwie. Dlatego ja mówię,
ja
już
sobie
potem...
Nie wyrwę.
Ty już sobie wyrwałeś, słuchaj. Tak, ale no, dlatego ja nie czytam kolejny raz, bo jakbym znalazła jakiś błąd, to naprawdę byłabym niezadowolona po raz kolejny, a po co mi to?
Za wami akurat premiery najnowszych książek Ołowianych Żołnierzyków i Kobiety o Białych Oczach. Macie za sobą też serię spotkań, ty dość długą trasę, Sylwia, też spotkań z czytelnikami, czytelniczkami. Czy to już koniec, jeśli chodzi o te powieści, czy spotkania jeszcze przed wami? Czy te spotkania, które były, już wyczerpały rozmowy na temat tych powieści, czy wy macie przynajmniej jako autorzy jeszcze niedosyt?
Ja myślę, że my rozmawiamy na spotkaniach o wielu powieściach. To nie jest tak, że tylko o ostatniej powieści.
To prawda, aczkolwiek no, często jest faktycznie tak, że panie bibliotekarki prowadzące spotkania czy organizujące, no, generalnie osnuwają je wokół najnowszej faktycznej powieści. Ale potem się okazuje, że rozmawiamy o wszystkich książkach i czytelnicy też pytają o wszystkie książki. W związku... Najgorzej jest tak, jeżeli spotkanie jest świeżo po premierze i w zasadzie jeszcze nie można nic o tej książce powiedzieć, tak?
Nikt jej nie czytał. Tak.
Nikt jej nie czytał, to po pierwsze. Po drugie, nie można spoilerować. Dokładnie.
Ale teraz jesteście już trochę po premierze, dlatego was chciałam podpytać i o żołnierzyki, i o Kobietę o Białych Oczach. Jaka była reakcja, jak zareagowali czytelnicy? Bo oni są już po lekturze, ci, z którymi się spotykaliście. U ciebie to jest druga część, a dla ciebie to jest zupełnie no, inna historia, tak, niż te dotychczasowe.
To prawda. Część czytelników jest faktycznie zaskoczona Stellarem w wersji retro, ale wydaje mi się, że bardzo dobre recenzje zbiera ta historia. Po pierwsze stary Szczecin przedwojenny, czyli Sztetin. Po drugie chyba dosyć uniwersalna historia, bo jest i antywojenna, i antytotalitarna. Myślę, że udał mi się bohater Kurz, jego relacja z córką również i wszyscy bohaterowie, których tam włożyłem. No i to jest na pewno opowieść, która mówi o wielu ważnych rzeczach.
Bardzo współczesna, mimo że retro.
Dokładnie tak, czyli jest ubrana w jakieś tam ramy staroświeckie nieco. Staram się pokazać również przy okazji trochę tego pięknego Szczecina, którego już dzisiaj nie ma. Aczkolwiek też nie do przesady i niezbyt nachalnie, bo wyszedłem z założenia, że jeżeli kogoś to faktycznie zainteresuje, to on sobie sprawdzi, bo jest dzisiaj gdzie sprawdzać, jak wyglądał ten Szczecin. W związku z tym jestem bardzo zadowolony z Ołowianych Żołnierzyków. Mam nadzieję, mam wrażenie, na razie wrażenie, że druga część będzie nawet trochę lepsza. Oczywiście nie jestem obiektywny, ale takie parę razy taka myśl przeszła mi przez głowę. No i zobaczymy, jak będzie przyjęty Kryształowy Deszcz.
Sylwia, a jak było z Kobietą o Białych Oczach i tych spotkaniach, które za tobą?
No,
sporo ich było.
Tak, ja jeździłam, miałam taką trasę dwutygodniową po Polsce i tę trasę kończyłam na targach w Warszawie. Bardzo wiele osób czytało Córki Czarnego Munduru i głównie rozmawialiśmy jednak o córkach. Pytania też dotyczyły tego, no co to będzie w tej Kobiecie o Białych Oczach i jak te wątki dalej będą szły. W spotkaniach czerwcowych już rozmawialiśmy o Kobiecie o Białych Oczach z osobami, które czytały, bo jednak to miesiąc już ta książka żyła na rynku, więc to już zupełnie inne spotkania są, takie skoncentrowane, sfokusowane na tym najnowszym tytule i no, mnie ogromnie cieszy to, że ludzie no podkreślają, że i ten realizm magiczny, który pojawia się w Kobiecie o Białych Oczach, on jest świetnie wpasowany właśnie w tę konwencję powieści historycznej. Ogromnie elektryzuje wszystkich postać Gai, czyli Kobiety o Białych Oczach, tajemniczej szeptuchy, która zmienia życie nie tylko przyjaciół, ale i wrogów, która jest no naprawdę niezwykłą kobietą i budzącą jakieś takie zaciekawienie. Wciąż jestem pytana, kim jest ta Gaja, kim jest Kobieta o Białych Oczach i czy ja kiedykolwiek poznałam taką osobę. Bo rzeczywiście też wiele razy podkreślałam, że będąc nastolatką, razem z koleżanką udałam się do zielarki Gai. do której chodziły nasze koleżanki. To było w szkole podstawowej i one chodziły do tej zielarki po to, żeby zdobyć jakieś tam napary zwiększające powodzenie u chłopców.
Miłosne.
Tak. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, czy ja też dostałam jakiś napar, natomiast po tej wizycie nic w moim życiu się nie zmieniło, więc do końca o skuteczności nie mogę.
Mina Marka Stellara bezcenna.
Nie mogę opowiadać.
Nie jestem przeciwny narkotykom. Więc.
Tak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia,
ja
tak. Tak, nie, ja tu były jakieś takie napary, jakieś ziółka, jakieś takie pierdółki, tak. Trudno mi jest powiedzieć, co to nawet było i czy myśmy cośkolwiek dostały. Naprawdę tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam tę kobietę i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo ona była taka bardzo niedostępna, bardzo tajemnicza, taka majestatyczna, taka dumna, taka wyniosła. Człowiek od razu, patrząc na nią, od razu czuł respekt. I ja...
Już o żadne napary nie poprosił.
No właśnie, może myśmy się wystraszyły, może my tam w ogóle nie weszłyśmy. Nie wiem, tego nie pamiętam. Natomiast rzeczywiście ta szeptucha, no to jest taka postać z krwi i kości, aczkolwiek oczywiście Gaja dostała wiele cech takich dodatkowych i, no i też realia II wojny światowej no są zupełnie czymś innym.
Czy to by była taka postać, taka bohaterka, z którą ty byś chciała się spotkać, pójść na kawę, porozmawiać? Czy macie takiego swojego bohatera, któryś ze swoich powieści? Nie, którego macie takiego bohatera? Ze swoich książek, z którym chętnie byście poszli, po prostu się spotkali i pogadali. Maciek.
Tak myślę. Po pierwsze nie piję kawy.
No ja wiem. No to nie będzie, że te ziółka.
Po drugie, kurczę, ja ich znam tak dobrze, że w zasadzie nie wiem o co miałbym ich zapytać.
No, coś by się znalazło.
Coś by się znalazło.
Byś się pewnie bał.
Tak, być może tak.
To z kim byś nie chciał pójść?
Z Miszą na pewno.
O nie, z Miszą to nigdy nie chciał pójść.
Chociaż, chyba że dzieliłaby nas szyba jakaś kuloodporna. Chyba z każdym. Ja dostaję często pytania, którego ze swoich bohaterów lubię najbardziej i w zasadzie nie potrafię na nie odpowiedzieć. Każdy w momencie tworzenia był moim ulubionym i chyba tak jest do tej pory. Do każdego mam sentyment. Mówię o tych, z którymi współpracę już zakończyłem i co do których mam pewność, że nie wrócą, bo już nie ma takiej potrzeby. Więc najchętniej to bym zrobił taką imprezę chyba, na którą zaprosiłbym wszystkich. I byśmy sobie
pytanie, czy by się dogadali, no nie?
No myślę, że tak.
Taki wielki bal, wielki bal w środku Stellara, tutaj dookoła tego stołu. No super. Ja też całkiem niedawno byłam o to zapytana i instynktownie, w ogóle nie zastanawiając się nad odpowiedzią, nie analizując tego, powiedziałam Gustav Guderian. Bo ja chyba bym czuła się bardzo bezpiecznie w jego towarzystwie. Nic nie byłoby mi zagrożeniem. On przecież taką otoczkę, taki parasol bezpieczeństwa stworzył dla Anny Łabędź, czy w Łabędziu, czy w Żonie Nazisty. I myślę, że to jest taki facet z klasą, elegancją. To by było fajne, ale uważam tak samo jak Marek, że każdy bohater zostawił we mnie jakiś ślad i każdy też bohater ma w tym moim pisarskim serduchu swoje miejsce. Z każdym coś mnie łączy, szczególnie mówiąc tutaj o tych głównych bohaterach. Ta wspomniana Gaja, ona jest bardzo takim świeżym bohaterem, bardzo, bardzo mocno ją czuję. Ale na przykład z najnowszej powieści Stefania Springer, ja bardzo chętnie bym z nią poszła naprawdę na kawę.
Ja bardzo chętnie bym przeczytała twoją nową powieść, której ona będzie główną bohaterką i pewnie i wiem, że nie jestem jedyną osobą, która na to liczy.
Tak. Wiele osób mnie pyta o Stefanię Springer i być może coś z tego będzie, łącznie z moim wydawcą, który też stwierdził, że to byłby fajny pomysł, gdyby Stefania Springer dostała jakąś taką osobną powieść. Mnóstwo jest takich postaci, naprawdę. I jeżeli by mógł być zorganizowany taki zjazd postaci, wielki bal, to naprawdę.
To może jest jakiś pomysł, słuchajcie, na wielki bal w ogóle postaci ze szczecińskich powieści tych najnowszych. To by dopiero była naprawdę barwna impreza. A jeśli już jesteśmy przy tych różnych postaciach z waszych książek, to myślę, że najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o komediach. Marek już tutaj zdradził, że będzie pisał najnowszą część Miśka, czyli coś, co wymusili właściwie czytelnicy, bo już miało nie być dalszej części, ale jednak będzie dalszej przygód.
Tak, społeczeństwo się domaga, więc ugiąłem. Moja zasada trylogii trzasnęła jak gałązka na wietrze, ale się cieszę oczywiście, że wrócę do chłopaków. Mam trochę takie lekkie obawy, czy to już nie będzie przesada i przesyt, ale mam nadzieję, że historia, którą już tam sobie układam w głowie, da mi duże możliwości do pokazania Miśka i Szwagra z nieco innej strony. Poza tym pojawią się nowi bohaterowie, niemal identyczni, bardzo malutcy, czyli bliźniaki Szwagra. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś śmiesznego, zabawnego.
To są takie książki, przy których trudno się powstrzymać od śmiechu. Tak samo jest zresztą z twoimi dwiema książkami, które mają zdecydowanie inny charakter niż te pozostałe powieści. Wrócisz do nich? Do takiej tematyki?
Na tę chwilę nie, ale naprawdę często jesteśmy z Malwiną pytane o to, kiedy będzie trzecia część facetów, facetom wstęp zbroniony i facetom nic do tego i czy będzie, kiedy będzie, bo wiem, że są czytelnicy, którzy czekają. Być może w przyszłości, ja nie mówię nie. Jednak komedia... To jest też taka odskocznia i to jest też nam potrzebne od czasu do czasu, żeby poluzować, żeby naprawdę się pośmiać, żeby unieść brwi, pokręcić głową i nie dowierzać temu, co jakiś bohater robi albo co mówi. Aczkolwiek też uważam, że komedia to jest jeden z najcięższych do napisania gatunków, bo nie każdego wszystko śmieszy i no, trzeba ten uniwersalizm jakiś zachować, a to nie jest w przypadku komedii takie łatwe.
Czy wy się śmiejecie, jak piszecie?
Niestety tak.
Tak, oczywiście, to że tak.
Nawet dzisiaj dostałem jakąś wiadomość, tak? Odczytuję ją i tam było coś zabawnego, więc tak sobie parsknąłem pod nosem. Akurat moja córka była obok i mówi, o, tak samo się zaśmiałaś, jak kiedyś cię przyłapałam, pisałaś tą komedię i roześmiałeś się, zapytałam, z czego się śmiejesz, a ty powiedziałeś, że ze swojego żartu. No wiem, że nie powinno się śmiać ze swoich własnych żartów, tak mnie udawała. Także no mi się to zdarza i nie lubię się tego przyznawać, ale wtedy wiem, że skoro jest to zabawne dla mnie, to być może jest duża szansa, że dla innych czytelników też będzie zabawne.
A robicie sobie notatki, zapisujecie, co jeszcze mogłoby trafić do takiej komedii, bo się boicie, że gdzieś wam te żarty umkną?
Ja tak, nagrywam sobie szwagra, notorycznie nagrywam na telefon.
To jestem teraz zaskoczona po raz drugi dzisiaj, że ty nagrywasz sobie cokolwiek.
No,
naprawdę.
Najprościej. No, jak jadę samochodem, czy... No dobra, jak jadę samochodem, to nie. Ale jak idę i coś mi wpadnie do głowy, to zamiast zapisywać, po prostu nagrywam sobie to na telefon. To są zdania, wyrazy, nawet jakieś takie rzeczy.
Ja nigdy tego nie... Nigdy nie...
Serio?
Nie, nigdy. Nigdy, absolutnie
teraz
nigdy.
Teraz ty mnie zaskoczyłeś.
Nie, ja uważam, że jeżeli coś ma być, to będzie. Ja nie muszę tego zapisywać w jakikolwiek sposób. Nawet jeżeli śni mi się jakaś sytuacja i wiem rano, że coś mi się śniło, jakiś bohater
mi się
śnił. A to
się potem bardzo łatwo zapomina.
Tak, tak.
Nie wolno
ale...
patrzeć w okno.
A już to było o szeptuchach.
Nie przejmuję się tym, absolutnie. Jeżeli zapomnę, zawsze mam takie podejście, widocznie to nie było nic wartościowego. Ale generalnie często mnie budzą bohaterowie w nocy i pamiętam, że przy Kobiecie o białych oczach bardzo długo zastanawiałam się, kim jest tajemnicza męska postać, która pojawia się w tej powieści. W sensie, jak go... Ja wiedziałam, kim on jest, ale jak go przedstawić czytelnikowi, w którym momencie. I to przyszło do mnie w nocy.
Ale wstałaś, obudziłaś się, zapisałaś?
Tak. Nie. Wstałam.
Na ciebie nagrał.
Właśnie
tak,
mi przypomniałaś coś, co miałem zapisać, nie, czy nagrać, nie
to weź, tu
i
masz
zapomniałem,
kartkę i
a teraz
sobie,
już...
Patrz, możesz sobie zapisać na boczku.
Jakby co, Mendelejew.
Mendelejew,
ja
dobrze.
Będę wiedział, co
dobra,
chodzi.
Dobra, zaraz ci przypomnę.
Wszyscy pamiętają cały Szczecin. Mendelejew.
Tak. No, znaczy ja po prostu nie zapisuję, ale bardzo wiele rzeczy w nocy do mnie przychodzi i zapamiętuję te rzeczy, naprawdę zapamiętuję te rzeczy.
Słuchajcie, mamy jeszcze dosłownie 2 minuty. Króciutko na zakończenie. Czy macie taką książkę, którą polecilibyście naszym słuchaczom na wakacje? Coś, co was ostatnio oczarowało, albo cały czas o tym myślicie.
Jakie pytanie?
O Boże,
jakie pytanie,
to aż dwie minuty.
Już tak późno.
To ja jeszcze powiem, to ja może powiem tak, że jakie miejsce?
Bo już wam mówiłam poza anteną o tym, że w tej chwili, jak ktoś szuka nowej pracy, idzie na rozmowę o pracę, to go nie pytają, gdzie się widzi za 5 lat, tylko co ostatnio dobrego przeczytał. Jakie książki lubi? Więc co możemy takim naszym słuchaczom doradzić? Tym, którzy wyjeżdżają na wakacje albo szukają pracy.
Tak, bo ja już nie wpadłem.
Ty już wiesz.
Co prawda to był pierwszy tom. Ja chciałbym polecić Grześka Brudnika. To jest facet, to jest mój serdeczny kumpel, druh, przyjaciel, ale nie dlatego go polecam. To jest facet, który pisze naprawdę świetne i bardzo mroczne kryminały. Miałem okazję czytać tylko Szafarza, natomiast ostatnio ukazała się jego książka pod tytułem Rota. Jest to główną bohaterką, jest drugoplanowa postać z poprzedniej serii. Naprawdę mocna, mroczna, ale świetna, świetna historia i myślę, że Grześka Brudnika to ja mogę polecać w ciemno.
Sylwia, teraz pół minutki.
Tak, to ja powiem bardzo krótko. Też o tej książce rozmawiałyśmy ostatnio i to jest książka, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Ziemię.
Karoliny
imię Ćwiekrogalskiej. Świetna książka dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat życia pierwszych osadników na ziemiach odzyskanych, szczególnie tutaj w naszym województwie, na Pomorzu Zachodnim. To jest naprawdę warte przeczytania. Ale jeszcze, nie wiem, czy jest w ogóle czas, czy już
tak,
nie ma?
Króciuteńko, jedno zdanie.
Jasia, pamięta, że miałyśmy o pawiach powiedzieć. To ja zamiast jeszcze książki, to tylko powiem tak, że ja bym poleciła też pojechanie do Przelewic. I o 21:30 można zobaczyć, jak pawie, uwaga drodzy państwo, co robią, lecą do swoich gniazd na drzewa, na wysokie gałęzie drzew. I to można zobaczyć.
Po to warto pojechać do Przelewic.
Jakie
polecała
tempo.
Sylwia Trojanowska. Razem z nami był oczywiście także Marek Stelar, Joanna Skonieczna. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.